W drodze. Katolicki poranek w Radiu Gdańsk.
Krysiński, szczęść Boże. Papież Franciszek kanonizował w minioną niedzielę ojca Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Marianów, pierwszego polskiego zakonu męskiego oraz szwedzką brygidkę Marię Elżbietę Hasselblad. Świętość matki Elżbiety oraz jej postawa na co dzień oddziaływuje na siostry brygidki, rezydentki gdańskiej Oliwy, a one dalej na mieszkańców Trójmiasta i nie tylko. I o tej m.in. świętości zaczynamy nasz poranek od rozmowy Andrzeja Urbańskiego z siostrą Karin, przełożoną sióstr brygidek z Gdańska.
Bliżej. Rozmowy Andrzeja Urbańskiego.
Dzisiaj porozmawiamy o świętości. Papież Franciszek kanonizował w ostatnią niedzielę ojca Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Marianów, pierwszego polskiego zakonu męskiego oraz szwedzką brygidkę Marię Elżbietę Hasselblad. Moim Państwa gościem jest siostra Karin, przełożona sióstr brygidek w Gdańsku. Witam serdecznie. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże, Panu.
Wielka radość dla zakonu sióstr brygidek.
Ależ oczywiście, to nie tylko dla zakonu sióstr brygidek, ale dla całego Kościoła powszechnego, bo się powiększył o jedną osobę świętą. Pan powiedział, że mówimy o świętości. Święty, kto to jest święty? Ten, który pełni wolę Bożą. Który się poddaje woli Bożej.
No tak, ale poddaje się woli Bożej i co z tego wynika, siostro?
No i wynika, że za życia jest pokorny, posłuszny, ubogi. Tak jak składamy my śluby, żyje tymi ślubami. Może trochę pracuje, może się namęczy, może się też i nacierpi, ale za to ma zapewnione życie wieczne.
Ale świętym zostaje jednak ktoś wyjątkowy. Siostra Maria Elżbieta była taką osobą wyjątkową?
Ależ oczywiście, tak. Oprócz tego, że to jest nasza założycielka, nasza odnowicielka, pierwsza szwedzka święta po świętej Brygidzie, a od kanonizacji świętej Brygidy minęło 625 lat. Matka Elżbieta jest świętą XX wieku. I od czasu świętej Brygidy średniowiecznej do tego czasu Kościół szwedzki nie miał święty, protestancki. A matka Elżbieta, odnawiając nas, przejęła to wszystko, co święta Brygida zostawiła. Ale całą jej spuściznę.
Co ciekawe, matka Elżbieta była protestantką. Dopiero potem, po pewnym czasie przeszła.
Była protestantką, tak. Był okres taki, że wyjeżdżali Szwedzi do Ameryki. Ona się zabrała z grupą amerykańską, pracowała jako pielęgniarka w szpitalu w Nowym Jorku, a tak pomalutku zaczęła się później przyglądać wierze katolickiej. Najważniejszym momentem w jej życiu to była procesja Bożego Ciała, kiedy widziała, że idzie ksiądz z monstrancją i tak sobie pomyślała, przed Panem Bogiem to ja bym nawet i uklękła, jak widziała, że ludzie klęczą. Ale przed księdzem, który coś tam niesie, to na pewno nie.
Czy to zaważyło na tym, że przeszła do Kościoła katolickiego?
I to zaważyło właśnie na tym, że zaczęła studiować, zaczęła się zastanawiać, że to jednak coś musi być w tym kościele. I to ją pociągnęło.
to ją pociągnęła do świętości. Ale tak naprawdę siostra mówiła o bardzo takich konkretnych, praktycznych też działaniach, które wy też jako siostry wykonujecie na co dzień.
Czy matka... Tak, bo to świętość polega na prostocie.
No właśnie, czasami wydaje się, że do świętości trzeba nie wiadomo ilu różańców, modlitw, a siostra mówi o prostocie.
Modlitwa też jest potrzebna, dlatego że charyzmat, który matka Elżbieta przejęła od świętej Brygidy, opierał się na pracy.
Trochę tak jak benedyktyni.
Naszym hasłem na przykład jest i charyzmatem modlitwa o jedność chrześcijan. Także pierwsze to jest ten Opus Dei, dawanie czci Panu Bogu.
Ale dzisiaj szczególnie chyba to jest, ten charyzmat wasz jest ważny, prawda? Dzisiaj tak dużo jest niepokoju, tak dużo jest różnych waśni, tak bardzo potrzebny jest.
Jest ważne, oczywiście, bo razem. Gdyby go nie było, to on by nie istniał w kościele. Proszę zobaczyć, że były zakony, które były, zmieniły się, wymarły. A Pan Bóg zawsze powołuje coś nowego, coś, co jest aktualnego, co kwitnie, rozwija się. Oczywiście w naszych czasach jest jak najbardziej potrzebny.
Można powiedzieć, że siostry Brygidki w pewien charyzmatyczny sposób, które trafiły tutaj, to centrum ekumeniczne, które zostało stworzone wiele lat temu, ludzie się pytali, po co, co tutaj Szwedzi nagle będą robić? Jak siostra z tej perspektywy tych lat bycia w Gdańsku patrzy na tą potrzebę takich miejsc?
Jest potrzeba, oczywiście, bo ludzie w dzisiejszych czasach są spragnieni modlitwy. Są spragnieni odnowy jakiejś takiej wewnętrznej, bo są zagubieni. Jeżeli ktoś nie może sobie poradzić sam sobą, nie ma jakiegoś ideału, to na pewno daleko nie dojdzie. No i dlatego to nasze centrum tutaj, żeby tkać wnętrze tego człowieka.
A proszę powiedzieć, czy łatwo jest tkać właśnie ten wielki, można powiedzieć, obrus, który składa się z wielości kulturowej również?
Nie, to nie jest aż takie strasznie trudno. I efekty też są. My mamy tutaj na Pomorzu na przykład bardzo dobre kontakty z kościołem ewangelicko-augsburskim, z kościołem metodystycznym. Przychodzą do nas się modlić też i muzułmanie, i Żydzi. A matka Elżbieta była jedną z tych, która podczas wojny przechowywała u siebie Żydów w naszym domu generalnym w Rzymie. I co ciekawe, żeby nie podpaść Niemcom, którzy niestety kontrolowali też i klasztory, chroniła się zawsze, że my mamy klauzurę, są same kobiety, wejść nie można. A kobietom żydowskim dawała do obierania buraki i marchew. Nie wiem dlaczego, po rękach może poznawali. Ale żeby miały brudne i spracowane ręce.
Czyli była pracowita, mądra, można powiedzieć pozytywnie przebiegła.
Roztropna. Przede wszystkim była matką i mistrzynią. Ona nam zostawiła niesamowitą spuściznę. I zawsze było to pisane takie con amore materno, z matczyną miłością. I to jest coś, co przekonuje też. Nawet ludzi dzisiejszych czasów. Jeżeli ktoś przyjdzie, chce porozmawiać, masz dla niego czas, uśmiechniesz się do niego, a na koniec mu jeszcze powiesz, pomodlę się za ciebie. Wydaje mi się, że to jest już też dużo.
Myślę, że prostota dzisiaj chyba najbardziej oddziaływuje na ludzi, na tych, którzy również poszukują. Jakie oddziaływanie sióstr jest właśnie tutaj, w tym naszym regionie? Jak siostra by to określiła?
No myślę, że jesteśmy potrzebne. Wróciłyśmy co prawda tutaj do naszych korzeni, bo był kościół świętej Brygidy, siostry były tutaj do czasów Bismarka, do kasacji. I to, co teraz dalej robimy, kontynuujemy, chyba też przyciąga ludzi tutaj. Bo znajdują spokój, mamy piękny ogród odnowiony, mamy kaplicę, która jest otwarta, jest modlitwa, otwartość, bez względu na to, w co kto wierzy i jak wierzy.
No właśnie, ta otwartość myślę, że to chyba przyciąga dzisiaj, a jednocześnie taka różnobarwność, tak? Tutaj można spotkać siostry z całego świata.
Ale pomimo tego, że my jesteśmy zakonem, zakon to znaczy klauzura. Matka Elżbieta mówiła, że siostry klauzurę muszą mieć w sercu, a do ludzi trzeba być otwartym.
Piękne przesłanie. Powiem szczerze, że chyba nawet zakończyłbym na tym. To, co siostra powiedziała, to jest jedno proste zdanie, ale jak głębokie.
W życiu matki Elżbiety było cały czas miłość i cierpienie. Każdy cierpi w jakiś sposób, ale ta miłość i cierpienie, takie dwa nierozłączne filary. I właśnie czym się zwycięża? Zwycięża się poprzez cierpienie, prawda? Jest ofiara, A w jaki sposób? No miłością.
Ale siostro, ja tutaj mam okazję od czasu do czasu być wśród waszej wspólnoty i patrzę na was z pełnym uznaniem, dlatego że widzę taką prawdę. Widzę to, co siostra mówi, stosujecie w życiu, po prostu. To nie jest udawane. Jesteście uśmiechnięte, jesteście pogodne. Jak wy to robicie?
No jesteśmy, bo jeżeli ktoś jest zadowolony z tego, co robi i kim jest, no to będąc szczęśliwą, jak ja mogę chodzić i płakać?
A jednocześnie siostra mówi o cierpieniu, czyli o ponoszeniu pewnego trudu.
Trud jest, oczywiście, to jest poświęcenie, to są wyrzeczenia. Przychodzą też momenty choroby, przychodzą momenty rozłąki z rodziną. I mówił pan, że mamy siostry z różnych krajów. Proszę sobie wyobrazić siostrę, która jest z Filipin, siostra, która jest z Indonezji. I to nie tak, że my sobie w Europie wyjmiemy komórkę, zadzwonisz do mamusi. Cześć mamuś, jak się czujesz? Bo ja dobrze. Tam niestety nie ma ani internetu, ani Skype, ani komórki. Ta biedna siostra musi czekać pół roku, żeby jakiś list przyszedł.
Ale jednocześnie jesteście pogodne i jesteście otwarte. Siostro, za tę otwartość bardzo serdecznie dziękuję i apeluję do tego, żebyśmy modlili się. W tych modlitwach ogarniali również siostry Brygitki z Gdańska.
A dziękuję bardzo.
Z całego świata.
Zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę.
Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.
Dziękuję, z Bogiem.
Open up.
Spotkanie na letnickich polach już za nami, ale nie sposób nie wracać jeszcze do tego niezwykłego wydarzenia, które w tym roku zgromadziło kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi. Po raz pierwszy jednak miało miejsce bez fizycznej obecności swojego inicjatora, dominikanina, ojca Jana Góry. Lednica jest w całości dziełem ojca Jana, stwierdził były arcybiskup gnieźnieński Henryk Muszyński. Owocem jego szczególnego i wszechstronnego charyzmatu. On miał bardzo jasną ideę tego, co chciał stworzyć na Lednicy. Potrafił nie tylko zdobyć sobie młodych ludzi, ale też ich wychować, mówił arcybiskup. Wciąż z młodzieńczą świeżością i entuzjazmem przeżywał to spotkanie z młodymi. Dziś, w czerwcowy poranek, znanego duszpasterza, twórcę spotkań na Lednicy, przyjaciela Jana Pawła II, wspominają jego przyjaciele i wychowankowie. Paulina, wychowanka kapłana, i Sebastian, wieloletni współpracownik i kierowca ojca Jana.
Co pani daje uczestnictwo w Lednicy? Poznała pani ciekawe osoby? Rozmawiała pani z ciekawymi osobami? Poznała pani ciekawych kapłanów, księży? Proszę opowiedzieć o takich swoich duchowych wartościach, które pani wywozi z Lednicy.
To, ile ja dostaję dzięki Lednicy, jest wręcz nie do opisania.
Ale proszę spróbować.
Jasne. Samo to, że poznałam ojca Jana, ja go poznałam dość osobiście. No, raczej niewiele osób miało taką okazję. To jest dla mnie wielkie wyróżnienie i ja po prostu zawsze powtarzałam, że bardzo jestem za to wdzięczna. Mądrość, którą ojciec jakby miał w sobie, którą nam przekazywał. On był też u nas. Ja pochodzę z małej miejscowości pod Białymstokiem, z Łap. Ojciec przyjechał specjalnie dla nas, dla naszej młodzieży. Poprowadził nam warsztaty. Wniósł w tą Lednicę jakby całkowicie w nasze serca. To, jak on to widział, jak kocha młodzież. Przede wszystkim właśnie on nas uświadamiał mnie bardzo mocno, co siedzi w moim sercu, że jest ktoś, no co prawda już był, chociaż wiem, że cały czas jest przy nas, ktoś, kto nas po prostu kocha.
Skoro pani rozpoczęła już o ojcu Janie opowieść, to pan Sebastian jak zapamiętał ojca Jana Górę i kiedy się pan z nim spotkał? Jaki to był człowiek?
Ja ojca poznałem oczywiście 17 lat temu, kiedy na samym początku zacząłem działać przy Lednicy, ale oczywiście na początku to była taka relacja bardzo służbowa, w cudzysłowie. Ja też troszeczkę tak traktowałem Lednicę, przychodziłem, robiłem swoje zadanie i wracałem do swoich zadań innych, poza lednickich. Ja ojca tak charakteryzowałbym w trzech słowach. Na początku nauczyciel, bo bardzo wiele rzeczy, które umiem w tej chwili, no, samo zorganizowanie tego spotkania, no, nas tego uczył. On każdego z nas przygotowywał do tego, żebyśmy potrafili to udźwignąć. Także pierwsze lata to nauczyciel, drugie lata ojciec, kiedy mieliśmy do niego zaufanie, ja też osobiście, i kiedy nas formował duchowo, kiedy dbał o to, kim jesteśmy. On bardzo często, prawie przy każdym spotkaniu powtarzał, że pamiętajcie, żeby mieć osobistą relację z Bogiem, że tylko to ma sens, że wszystko inne to jest działactwo. No i ostatnie 4-5 lat przyjaciel, ojciec, który się interesuje moim życiem prywatnym, który jest obok mnie, na którego mogę zawsze liczyć, który też sam korzysta jakby z mojej pomocy, gdzie, już powiem, ostatnie 2-3 lata mojego życia przed śmiercią ojca, ojciec zawsze kilka minut po godzinie 8 dzwonił do mnie. Zawsze był taki telefon: Sebastian, czołem, cześć Sebastian, co robimy, kogo mordować, gdzie dzwonimy, jakie dzisiaj rozdania. To był każdy dzień, nieważne, to było święto, czy była niedziela, zawsze dzwonił, zawsze się pytał.
To bardzo bliska relacja była.
No, miałem to szczęście, naprawdę ostatnie lata udało się nawiązać taką relację. Kiedy ojciec był już słabszy, ja też może dlatego, że często ojca, też często jako kierowca ojca robiłem, zawoziłem ojca w wiele miejsc, no dzięki temu też miałem okazję być w tak wielu miejscach z ojcem, poznać tych ludzi, których ojciec też poznawał. Naprawdę coś niesamowitego. Także przede wszystkim nauczyciel przez pierwsze lata, kiedy nie miałem więzi, ojciec taki duchowy, no i na końcu naprawdę przyjaciel.
My postrzegaliśmy ojca Jana Górę jako człowieka bardzo aktywnego, świetnego organizatora, potrafiącego zorganizować Lednicę, nie wiem, okiełznać te ponad 100 tysięcy ludzi. I wiadomo, że nie robił tego sam, ale był tak postrzegany jako człowiek nie do zdarcia. Człowiek bardzo aktywny, charyzmatyczny, silny, zdrowy. Do końca tak nie było, prawda? I ta nagła śmierć pokazała, że ojciec Jan Góra miał ludzkie słabości, chorował po prostu.
Czy ojciec zdrowy nie był już od wielu lat i ojciec często mówił, że on ma wszystkie choroby męskie, żeńskie i niejakie. No ale on nie dbał o siebie.
I nie mówił o tym, nie skarżył się publicznie, prawda? To wiedzieli jego najbliżsi.
To wiedzieliśmy my, którzy z nim często jeździliśmy na jakieś badania do szpitala, czy nawet odwiedzaliśmy go w szpitalu. On z tego nigdy nie robił żadnej medialnej szopki, a zdarzało się w ostatnim czasie. On po prostu działał. Jego dzień zaczynał się zawsze około godziny 8 rano. Wszedł do swojego biura, jeżeli był oczywiście w Poznaniu, i siedział i czekał do godziny 12, 13 z przerwą na spowiedź, jeżeli klasztor mu wyznaczył. Był cały czas u siebie. Później godzinka, dwie przerwy i następnie od 14 do późnego wieczora, 21, 22, w międzyczasie o godzinie 18 msza święta. On zawsze był dostępny, zawsze był dla nas. To było też takie coś niesamowitego, co w tej chwili każdy z nas będący we wspólnocie lednickiej na miejscu wspomina i czego nam najbardziej brakuje w tej chwili, że w momencie, kiedy byliśmy w Poznaniu, zawsze wiedzieliśmy, że jeżeli ojciec oczywiście nigdzie nie wyjechał, nie był gdzieś w Polsce, to że on siedzi w swoim biurze. On miał też taki zwyczaj, że on nigdy nie zamykał drzwi do biura. Drzwi były zawsze szeroko otwarte. Jakkolwiek szedł korytarzem, to widział, że ojciec siedzi. I ja miałem, nie wiem, 15-20 minut pomiędzy swoimi prywatnymi jakimiś zadaniami, chwilę czasu. Wchodziłem do klasztoru, wiedziałem, że mogę iść do niego, wypić z nim kawę, porozmawiać. Był zawsze dla wszystkich.
Nasze radio, nasza rozgłośnia jest patronem tegorocznej Lednicy. Pani Karolino, a proszę powiedzieć jeszcze, wracając do ojca Jana Góry, miała pani też taką osobistą relację, jak pan Sebastian? Rozmawiała pani też tak często?
No taka osobista na pewno nie była, dlatego że ja po prostu nie zdążyłam. Trochę przez swój wiek, no jeszcze za młoda byłam, żeby tak się mocniej zaangażować, ale skorzystałam z tego, może nie do końca tyle, ile się dało. Starałam się też mimo wszystko jednak ojca poznać. Ojciec był niesamowitą osobą. Może to nie była na tyle jakoś super bliska relacja, ale on też widział w nas, w naszej młodzieży, duży potencjał, dlatego też nieraz na nas naciskał. Bywały dni, gdzie po prostu ojciec miał pewne wyczucie. Ja stałam na przykład na przystanku, zła po ciężkim dniu w szkole. Pada deszcz, spóźnia mi się autobus, wyciągam telefon i widzę ojciec Jan Góra. I tak, kurczę, no dobrze, zastanowienie, odbieram telefon. Cześć Pyskata, chciałem ci zadać pytanie, kiedy w końcu mnie odwiedzicie?
Nie było tak źle wcale, co?
Nie, nie, to po prostu to w jednym momencie od razu uśmiech na twarzy i wszystko się odmieniało. Ojciec mówi, po prostu miał to wyczucie. On potrafił zadzwonić w najgorszym momencie, potrafił powiedzieć coś w takim momencie, co mu wydawałoby się po prostu kilka słów i tyle, ale to naprawdę dawało dużo.
Tegoroczna Lednica to pewnie nawiązanie do postaci ojca, bo to pierwsza Lednica bez niego, panie Sebastianie.
Na pewno, no Lednica jest skojarzona głównie z ojcem Janem, ale też nie chcemy się smucić. Ojciec odszedł
nie chciałby
do domu.
Tego.
Tak, ojciec odszedł do domu ojca, zresztą słuchacze, którzy mieli okazję oglądać pogrzeb ojca, to nie były lamenty, to był śpiew w pieśni, które często on układał. To był też taniec. Nie pamiętam, czy byłem kiedykolwiek na pogrzebie, na którym było cokolwiek tańczone. Wiadomo, że po ludzku nam go brakuje. Po ludzku nie możemy już iść, nie możemy z nim porozmawiać. Przynajmniej w taki normalny sposób. Troszkę inaczej, tak, ale już zresztą jeden z osób ze sztabu, Kazek, który jest wodzirejem, który też zresztą był w samym momencie, kiedy ojciec umierał, trzymał go wtedy też za głowę, powiedział, że do mnie, kiedy ja miałem taki moment, organizując pogrzeb, gorszy dzień, naprawdę ciężko mi było, zadzwonił do mnie tak zupełnie przypadkowo i słuchaj Seba, przecież czy my się modlimy, że my teraz możemy do niego w każdej chwili zadzwonić, nawet do Poznania nie musimy jechać. Możemy z nim rozmawiać w każdym momencie, w każdej chwili, o czym tylko chcemy. Tak też ojciec często mówił, że dla niego takim ojcem, taką osobą ważną był Jan Paweł II. Jan Paweł II był jego inspiratorem, był osobą, której wydaje mi się, że ojciec Jan zawdzięcza najwięcej. I pamiętam nieraz, jak mówił, że on teraz może z nim rozmawiać codziennie, że nie musi się prosić kardynała Dziwisza na audiencję prywatną, tylko po prostu do niego mówi. I też takie piękna rzecz, jak ojciec się modlił wieczorami i często właśnie mówił do Jana Pawła, jak mnie w to wrobiłeś, to mi teraz pomagaj. I dokładnie ten sam tekst teraz mamy do Ojca Jana. Jak nas to wrobiłeś, to nam teraz pomagaj.
A to, że dzieło Ojca Jana nabiera nowych kształtów, niech świadczy wczorajsze spotkanie Lednica Dziecka, które odbyło się właśnie na polach lednickich, a w których uczestniczyły rodziny wraz ze swoimi pociechami. W dużej mierze dziećmi tych, którzy na coroczne spotkania przybywali i wciąż przybywają. A teraz zapraszam na spotkanie z człowiekiem, któremu Lednica jest wyjątkowo bliska, bo nieraz tam bywał, a i rodzony w nieodległym Gnieźnie. Sławek Rybarczyk.
Jak zawsze witam wszystkich, a dzisiaj na dobry początek wystartowaliśmy wraz z panem, który nazywa się Hawk Nelson. Utwór zaczynający się rewelacyjną solówką na bębnach zatytułowany był Diamonds, czyli diamenty. I w istocie tak jest, że jesteśmy diamentami, ale nie oszlifowanymi w Bożych rękach. Pytanie, czy chcemy mu na to pozwolić? No to jeśli chodzi o efekt tego szlifu, to dobrze oddaje to kolejna kompozycja formacji Hillsong United, której tytuł brzmi Otworzyć niebiosa. Myślę, że skojarzenie jest proste. Jeśli poddamy się Bożemu działaniu, to już jako pełnowartościowe diamenty mamy prostą drogę, można powiedzieć czarterem, do otwartego dla nas nieba. No i na koniec też Hillsong, ale po polsku. Tym razem w wykonaniu Exodus 15 z ich najnowszego krążka. Jest to polska wersja bardzo znanego kawałka ze stajni Hillsong, zatytułowanego Ocean. Myślę, że nie trzeba specjalnie przedstawiać tej muzyki, więc proponuję przejść na słuchanie.
I to na dzisiaj wszystko. Dziękuję już za poranne spotkanie. Marek Lesiński
i Sławek Rybarczyk.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Duchu, prowadź mnie, gdzie wiara nie ma patrzeć.